Dziękuję Panu, że jestem tutaj, że będę mógł Wam usłużyć słowem. Ten piękny, ciepły, popołudniowy, piątkowy, już to jeszcze w sumie nie wieczór, ale taki popołudniowy czas. Siedzicie? To dobrze. To dobrze. Trzymacie się? To się trzymajcie. Bracie i siostry, chciałbym od czegoś zacząć. Czy znacie takie słowa? Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Znamy. Korzystamy? Tak. Bracie i siostry, jest to jedna z najbardziej popularnych modlitw, których używa się w naszych okolicach. Nie mówię, że w naszym kościele, tylko na naszym terenie, w naszym kraju. Czyli modlitwa za zmarłych. Pewnie sobie pomyślicie. O, i o tym chciałbym dzisiaj mówić. O modlitwie za zmarłych. Pewnie sobie pomyślicie w duchu. Po co? Dlaczego? Przecież my wszystko wiemy. My chcemy pokarmu stałego, a nie mlecznego. A to są podstawy, o których my wszystko wiemy. I kiedyś, kiedy Pan mi położył na serce temat też dosyć prosty i oczywisty. I powiedziałem, Panie, oni to wszystko wiedzą, po co ja mam to mówić? Po co to jeszcze raz przypominać? Przecież to jest tak proste, że wszyscy o tym wiedzą. I chciałem zmienić temat na inny, ale poczułem przenaglenie w duchu, że nie. Że to Bóg wyznacza tematy, o których mamy mówić. I te proste tematy też mają być mówione w formie przypomnienia, w formie ugruntowania. Bo w tym kościele musi być nie tylko pokarm stały, ale też i mleko. Bo niektórzy potrzebują mleka, a niektórzy pokarmu stałego. Dlatego Pan karmi odpowiednio tych, co w danym momencie potrzebują. Tak jak wspomniałem, modlitwa za zmarłych jest jedną z najpopularniejszych modlitw w naszym kraju. Skupimy się na kraju, chociaż są też inne kraje, gdzie faktycznie modlitwa za zmarłych jest takim dosyć ważnym i istotnym rytuałem w trakcie codziennego życia. I przede wszystkim, jeżeli podejdziemy do takiej osoby, która w danym momencie modli się za zmarłych i zapytamy się, o co się modli, przeważnie odpowiedź będzie taka, modli się o to, o duszę kogoś tam, znajomego, rodziny. Modli się o to, żeby ta dusza znalazła się w niebie, żeby ta dusza nie znalazła się w piekle, albo żeby ta dusza, która teraz pewnie cierpi męki w czyśćcu, żeby ona znalazła się w niebie. Dlaczego się ludzie modlą o osoby zmarłe? Przeważnie jest to z miłości, bo zależy im na tych osobach, jest im ich żal i miłość tą wyrażają w modlitwie, w próbach zdziałania czegoś, żeby on mógł zaznać żywot wieczny przy Panu. Poniekąd też z niewiedzy, ale o tym za chwilkę. No i teraz takie pytanie, czy w Biblii, czy w Piśmie Świętym jest wspomniane o modlitwie za zmarłych? Czy Biblia mówi nam o modlitwie za duszę zmarłych? Nie. A ja wam powiem, że znalazłem. W drugiej księdze Machabejskiej, pod koniec 12 rozdziału. Nie kojarzyliście? Druga księga Machabejska. Nie macie takiej księgi. A to macie, bracie pastorze, okrojoną Biblię. Po wygraniu bitwy Juda Machabejczyk, zgodnie z tą księgą, po wygraniu bitwy Juda Machabejczyk zebrał ciała poległych żołnierzy. I przy tych ciałach poległych żołnierzy izraelskich znajdowały się różne dziwne posągi. I Juda Machabejczyk zarządził modlitwę za tych za poległe dusze, żeby jednak Bóg się nad nimi zlitował i żeby nie poszli do piekła. Jest to też w Księdze Tobiasza powiedziane troszeczkę o modlitwie za zmarłych. Czytaliście? Nie mówcie, że też nie macie. A wczoraj czytali. Brat Krzysztof czytał. Dobrze. No i mamy zgrzyt. Bo wy mówicie, że nie macie księgi, że pastor mówił, że w jego Piśmie Świętym nie ma Księgi Machabejskiej. W moim też nie ma Księgi Machabejskiej, ani Księgi Tobiasza. Ale są w przykładach księgi, są przykłady Pisma Świętego, w której te księgi są zawarte. A także jeszcze wiele innych, których my nie mamy. No jak do tego podejść? No właśnie. No i tu mamy zgrzyt. Księgi typu Machabejska, Tobiasza, bodajże Judyty i tak dalej nazywamy księgami wtórnokanonicznymi. Co to są za księgi wtórnokanoniczne? I dlaczego nie ma ich w naszej Biblii? Dlaczego gdzie indziej są, a w naszej nie ma? Otóż, tak jak wielokrotnie czytaliśmy, Pismo Święte jest to Słowo Boże. I tak jak ewangelista Jan pod natchnieniem Ducha Świętego napisał: Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Apostoł Paweł mówił, że Pismo Święte, Słowo Boże jest nam potrzebne do wykrywania błędów, do tak naprawdę do codziennego funkcjonowania. No ale okej, no które Słowo Boże jest właściwsze, bo mogę tak powiedzieć. Czy te wzbogacone dodatkowe księgi, czy te pozbawione tych ksiąg? I najprościej to możemy sobie odpowiedzieć, sprawdzając, które są bardziej natchnione. Księgi wtórnokanoniczne powstały nawet w okolicach XIV wieku po narodzeniach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy autorzy, którzy tłumaczyli, bądź też dodawali na skutek jakichś tam rozporządzeń, nie zgadzali się z pewnymi księgami. A jak najprościej sprawdzić, czy to jest słowo natchnione przez Boga. I to o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii Marka. Jeśli królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie może się ostać. Co to oznacza? To oznacza, bracia i siostry, że Pismo Święte jest, że Pismo, cała historia dotyczyła w momencie, kiedy zarzucono Panu Jezusowi współpracę, że wszystkie cuda wykonuje mocą Belzebuba. A Jezus powiedział, że nie ma możliwości, jeżeli coś jest rozdwojone, to nie ma możliwości, żeby coś się stało. Tak samo jak Słowo Boże. Jeżeli są księgi, które w jakiś tam sposób zaprzeczają pozostałym księgom, w jakiś sposób nie trzymają się całości, to już jest to dla nas żółte światło. Zarówno Księga Machabejska, jak i Księga Tobiasza, to o tym trzeba by tak naprawdę poświęcić oddzielny czas, oddzielny temat. Zawierają rzeczy sprzeczne z innymi księgami. Ale to jest Słowo Boże, a Bóg nie jest sprzeczny. On nie może sobie zaprzeczać. Nie może dzisiaj powiedzieć jedno, a jutro powie co innego, a później jeszcze co innego. I każdy natchniony autor i będzie spisywał swoje. Bóg jest jednością. Bóg działa. Bóg sam siebie nie zaprzecza. I o tym mówił też Pan Jezus. Bo inaczej to królestwo nie mogłoby się ostać. Żadne królestwo, jeżeli jest rozdwojone. Kiedy upadło Królestwo Polskie? W latach XIV wieku, bodajże już XIII, XIV, momencie, kiedy było już nawet nie rozdwojone, tam bodajże zostało podzielonych na 5 różnych państw. I nie jeden kraj tak upadł. Nie jedno królestwo. Ale nie Królestwo Boże. Słowo Boże musi być jednolite. W innych częściach Słowa Bożego nie znajdujemy, przynajmniej ja nie znalazłem, najwyżej później będę na dywaniku pastora, by mi pewnie wytłumaczy, jeżeli coś znalazł. Ja nie znalazłem żadnego fragmentu, który pokazywałby modlitwę ludzi za duszę zmarłych. No i jak pytamy się tego człowieka, pytaliśmy się tego człowieka, o co się modli, czyli o duszę, to między innymi, to jest bardzo, bardzo częste, o to, żeby czyściec jak najszybciej się też skończył. No i mamy kolejny temat. Temat czyśćca. Temat, który nie oszukujmy się, on w naszej kulturze przyległ do modlitwy dosyć mocno. I teraz takie pytanie. Czy ktoś znalazł słowo czyściec w Słowie Bożym? W machabejskiej. O, dobrze. Ja nie znalazłem. Ja nie znalazłem nic o czyśćcu. Czym jest czyściec? Jak ludzie rozumieją czyściec? Czyściec jest to miejsce, w którym trafiają dusze po śmierci i tam, cierpiąc różne męki, oczyszczają się, żeby mogli trafić wkrótce do nieba. Nie możemy tego znaleźć w Słowie Bożym, ale możemy znaleźć coś innego. W Starym Testamencie mogliśmy przeczytać o czymś takim, między innymi w Księdze Kaznodziei Salomona, o krainie umarłych, zwanym Szeol, oraz otchłani, która z hebrajskiego brzmi Avadon, a to oznacza zniszczenie. Mamy krainę umarłych i mamy otchłań. Jak one wyglądały? To otwórzmy, bracia i siostry, Słowo Boże, które mamy zapisane w Księdze Łukasza, 16 rozdział. Przeczytamy sobie od 19 wersetu do 26. Strona 1120, 16 rozdział. Jeszcze raz. Tak, dokładnie 1121, przepraszam. A pewien człowiek, a był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót wrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami u bogacza. A tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że człowiek, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono abrahamowe. Umarł też bogacz. Został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza, gdy na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami, a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I to wszystko. I na razie to będzie wszystko. I Pan Jezus pokazał, że istnieją dwie krainy. Mamy Szeol dla tych, co byli dobrzy, i mamy Avadon, czyli mamy piekło dla tych, co na ziemi postępowali nikczemnie. Szeol nie jest niebem. nie jest powiedziane, i Szeol nie był niebem. To musimy, bracia i siostry, wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że żaden człowiek nie mógł zostać usprawiedliwiony z zakonu. Ludzie, żeby zmazać swoje grzechy, żeby być usprawiedliwionym przed Bogiem, składali ofiary, krwawe ofiary ze zwierząt. I ta ofiara oczyszczała ich. Oczyszczała ich na tyle, że po śmierci mogli znaleźć się w Szeolu. Ale nie mogli znaleźć się przed obliczem Pana. Z tego względu, że tylko krew baranka, krew pomazańca, którym był Jezus Chrystus, mogła otworzyć drzwi, mogła zebrać wszystkie grzechy ludzkości i mogła otworzyć drzwi do nieba. I po to też Bóg wysłał swojego Syna na ten świat, aby poprzez swoją śmierć, poprzez swoją krew mógł otworzyć nam drogę do swojego Ojca, drogę do żywota wiecznego. I teraz przeczytamy Piotra 3:18-3:20. Pierwszy list Piotra. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Pan Jezus, w momencie, kiedy po swojej śmierci udał się do krainy umarłych i zwiastował wszystkim Ewangelię. Mówi się, że wyrwał niewolników. Mało tego, udał się też do otchłani. I tam też zwiastował Ewangelię. Dlaczego Bóg zniszczył świat za dni Noego? Ze względu na grzech panujący na tym świecie. Ale Bóg pożałował swojej decyzji. Bóg pożałował, może nie tyle pożałował swojej decyzji, ale pożałował nas jako ludzi. I ci ludzie, którzy zginęli wtedy, przed śmiercią Pana Jezusa, dostali jeszcze jedną szansę. Bo Jezus szedł i zwiastował dobrą nowinę. I ci, co uwierzyli, to byli ci niewolnicy, którzy zostali wyciągnięci z tego zniszczenia. Nie jest powiedziane o Szeolu, ale można zakładać, że tam trafiały osoby, które naprawdę były Bogu oddane. I myślę, że nie było, a to tylko jest moje zdanie, myślę, że nie było osoby, która by w tym Szeolu została, bo Szeol zniknął. Śmierć Jezusa otworzyła nam wrota do nieba. Jego krew, Jego zmartwychwstanie. Oznacza to, że nie musimy już czekać. Nie musieliśmy czekać, aż przyjdzie zbawienie. Oznacza to, że Szeol przestał być potrzebny. Ta kraina, która była przed niebem, które wcześniej było zamknięte dla nas, przestała istnieć. Ale inna została. Zniszczenie, awadon, czyli dzisiaj piekło. Od tamtej pory mamy dwie drogi, o czym mówi Słowo Boże. Wąska droga do Królestwa Bożego, szeroka na cenie. I to już od ludzi zależy, czy pójdą tą wąską drogą, czy pójdą tą szeroką. Dlaczego? Dlatego, że każdy za siebie jest odpowiedzialny. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Ezechiela. Od 14 rozdział. Zaraz wam powiem, jako strona. Strona 898, od 12 do 23 rozdziału, wersetu, przepraszam. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, jeśli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę za niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi wszechmocny Pan. A jeżeli przepuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj, także wyludniłoby się i stałby się pustkowiem nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt, to choćby byli w nim trzej mężowie, jako żyw, mówi wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. A kraj stałby się pustkowiem. Albo jeżeli by sprowadził miecz na ten kraj i powiedział, niech miecz przejdzie przez ten kraj i wytępiłby w nim ludzi i bydło, to choćby byli w nim trzej mężowie, jako żyw, mówi wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córki, tylko oni sami byliby wyratowani. Albo jeżeli bym zesłał zarazę na ten kraj i wylał na swój gniew w krwi przelewie, aby wytępić w nim ludzi i bydło, to choćby byli w nim Noe, Daniel i Job i jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moich czterech nieszczęsnych sędziów, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło, oto jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. A gdy oni wyjdą tutaj do was i wy zobaczycie ich postępowanie, ich czyny i będziecie się cieszyć z nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem. Po tym wszystkim, co na nie sprowadziłem, będą was pocieszać, gdy zobaczycie ich postępowanie, ich czyny i poznacie, że nie daremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem. Tutaj mamy też z jednej strony pokazane, że to też jest odpowiedzialność. Każdy niesie za sobą swoją odpowiedzialność, ale też mam pokazaną modlitwę wstawienniczą. Bóg, swego czasu Bóg też nakazał Jobowi modlić się o swoich towarzyszy w momencie, kiedy oni kiedy oni mówili nieprawdę na temat Joba. I Bóg poprzez ten przykład pokazał, że jak ważna jest modlitwa wstawiennicza. Ale modlitwa wstawiennicza zaczyna działać, jeżeli wszyscy modlący są w jednym duchu. To znaczy, ta osoba, o którą się modli, ona musi być w tym samym duchu, co te wszystkie osoby, które się o nią modlą. Nie da się modlić o osobę, żeby była zbawiona, jeżeli ona naprawdę nie chce być zbawiona. I choćby zebrało się miliony ludzi i naprawdę wołali głośno do Boga, Bóg oczywiście da większe możliwości, bo Bóg wysłuchuje i daje możliwości poznania takiej osoby, poznania siebie, daje więcej sytuacji, gdzie Bóg zmiękcza mocniej serce. Ale jeżeli ta osoba nie będzie chciała, nie będzie się zgadzała z tą modlitwą, no to nie będzie zbawiona. Jeżeli wszyscy będą się modlić o uzdrowienie, a ta osoba się nie będzie modlić o to uzdrowienie, to nie będzie uzdrowiona. I tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest modlić się w imieniu kogoś, kto nie żyje. Ciężko jest modlić się w imieniu kogoś, kogo tak naprawdę nie ma. I który w tym momencie nie jest w stanie dołączyć się do modlitwy. Już w czasach Pana Jezusa ludzie próbowali działać w imieniu innych, w imieniu zmarłych. O tym mówi pierwszy list do Koryntian, 15:29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy dają się chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Zwróćcie uwagę. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Już w czasach Jezusa ludzie próbowali pomóc tym, którzy nie żyją. Już w czasach Jezusa ludzie próbowali okazać swoją miłość dla tych i próbowali dokonywać różnych działań. Ale Pan Jezus jasno powiedział, że to nie ma sensu, bo nie wiadomo, czy będą wzbudzeni. Co to znaczy? Nie wiadomo, czy oni trafią do nieba. Ten werset pokazuje jasno, że Bóg, że Pan Jezus odwodzi od modlitwy za umarłych. W Mateusza 8:21, 8:22, a drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. A Jezus rzekł mu: pójdź za mną, a umarli nie grzebią umarłych swoich. Czy Pan Jezus pokazywał, że nie należy szanować rodziców, ojca? Nie, Pan Jezus pokazywał, Pan Jezus w tym fragmencie chciał pokazać co innego. Zachęca nas, abyśmy się skupili na żywych, a nie na umarłych. Wielu ludzi, ja nie mówię, że to my, ale wielu ludzi bardzo mocno skupia się na umarłych, zapominając o żywych. Bardzo dużo czasu poświęcają na modlitwę umarłych, zapominając o żywych. O tych, o których trzeba walczyć, o tych, o których trzeba się modlić. A Pan Jezus nas właśnie do tego zachęca. Niech umarli grzebią umarłych swoich. Czyli co, mają zostać? Nie. Umarli to są ci, którzy tak naprawdę nie chcą iść za Panem. Nie chcą być Jego naśladowcami. W naszym kraju jest dosyć... Mamy nawet takie święto Wszystkich Świętych. 1 listopada. Jak byłem mały, bardzo lubiłem to święto. Ja zawsze lubiłem wszystko, co się świeci, co się błyszczy. Im więcej światełek, tym lepiej. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście taki film o rodzinie, która miała cały dom w światełkach. To było moje marzenie, że kiedyś też taki będę miał. Teraz troszeczkę z tego marzenia wyrosłem, ale jak byłem mały, to myślę, jak będę dorosły, jak będę miał swój dom, taki sam będę miał, że będzie mnóstwo świateł. I bardzo lubiłem chodzić na cmentarz, podziwiać te wszystkie światła, które tam są różne, znicze. Oczywiście sam uczestniczyłem w tym i sam paliłem światła, światełka gdzie się da. I tak sobie kiedyś pomyślałem, jak chodziłem z rodzicami, że jak będę dorosły, będę miał swoją żonę, będę miał swoje dzieci, to też będziemy tak chodzić. Na początku 1 listopada i też będziemy tak wspólnie rodzinie chodzić. Mam żonę, nie chodzimy. Mam dzieci, nie chodzimy. I wcale tego nie żałuję. Ładny widok, piękny widok. I nasuwa się pytanie. Co ze świętem zmarłych? Uczestniczyć czy nie uczestniczyć? Chodzić czy nie chodzić? Palić czy nie palić? Teoretycznie możemy powiedzieć, co szkodzi zapalić lampkę. To nic. Tak naprawdę to jest tylko płomień. Chociaż Słowo Boże mówi o płomieniu w kilku aspektach. Jako oczyszczający, jako niszczący. Ogniska rozpalane w noc zaduszną aż do świtu na cmentarzach i rozstajach i w obejściach wskazywały drogę błąkającym się duszom. Popularne było również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani poza murem cmentarnym. Ogień miał dla nich moc oczyszczającą. No i właśnie. No i mamy teraz podłoże palenia zniczy. Uczestniczyć w tym, czy nie uczestniczyć? Podłoże nie jest chyba takie, które Pan chciałby, żebyśmy w tym uczestniczyli. Druga sprawa. Uczestniczyć w święcie, czy nie uczestniczyć? Jest jeszcze jeden ważny fragment. Ktokolwiek by zgorszył mojego małego, tego malutkiego, wiecie doskonale, co dalej ten fragment mówi. Czy takie uczestnictwo w takim święcie może prowadzić do zgorszenia? Obawiam się, że tak. I można faktycznie przejść, zapalić w całkiem w innych zamiarach, ale ktoś inny może to zupełnie inaczej odebrać. Przestałem chodzić od długiego czasu. Myślę, że jestem na grobie moich bliskich raz w roku, nie w święto zmarłych. Zostawię kwiatek, lampki nie. Co do kwiatka, ja nie mam obiekcji, może wy macie inne. Nie chcę was zgorszyć. Ale fragment mówiący o zgorszeniu bliźnich jest dosyć mocnym fragmentem i czasami lepiej unikać pewnych rzeczy, żeby inni nie zostali zgorszeni. I tak przeszliśmy przez kilka zagadnień, czyli modlitwę. Modlitwa za duszę, które są cierpią w czyśćcu. Modlitwa za zmarłych. I widzimy, że Bóg w tym kontekście, w kontekście modlitw o konkretną, o duszę, o przejście z czyśćca do nieba, o przejście z piekła do czyśćca czy tam do nieba, no Słowo Boże stoi w sprzeczności z tą teorią. Widzimy, że Pan Jezus odwodzi ludzi od modlitwy za umarłych. Widzimy, że Słowo Boże jest jednolite, że nie może być Słowo Boże sprzeczne. Widzimy, że nie ma już czyśćca, że czyściec był do momentu przyjścia Jezusa, do momentu śmierci Jezusa, kiedy On zszedł i czyściec został zlikwidowany, bo została otwarta droga do nieba. Ale jeszcze jest jeden ciekawy fragment w Słowie Bożym, który mówi o modlitwie za zmarłych. Druga Księga Królewska, 4:32-35. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego. Tak i rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził do domu, po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Modlitwa za zmarłych. Bóg dopuszcza modlitwę za zmarłych, modlitwę wstawienniczą, modlitwę w momencie, kiedy modlimy się o wskrzeszenie. Kiedyś opowiadałem historię brata Busobodziego z Afryki. Tu opowiem jeszcze raz, bo może nie wszyscy słyszeli. Kiedy był małym chłopcem, został ukąszony przez kobrę. Został zabrany do szpitala, gdzie umarł. Jego ojciec był pastorem. I w pewnym momencie zebrał też starszych i inne osoby i zaczęli się gorliwie modlić. Z tego, co pamiętam, modlili się od 8 do 10 godzin. Modlili się z taką mocą, że ludzie zaczęli w tym szpitalu zaczęli wychodzić zdrowi. Po tych kilku godzinach Paul z powrotem wrócił do życia. My też modlimy się o zmarłych. Modliliśmy się o moją córkę, która przez jakiś czas została uśmiercona i której Bóg oddał życie. I będziemy się jeszcze modlić. I dalej się będziemy modlić za zmarłych. Ale nie będziemy się modlić o ich duszę, żeby przeszły z czyśćca do nieba. Nie będziemy się modlić o ich zbawienie, tylko będziemy się modlić o wskrzeszenie. Bo Bóg to zapowiedział. I już się to dzieje. Ja mam przykład w swojej rodzinie. Mamy przykłady, które docierają do nas ze świata, ale mamy przykłady biblijne. I to było w Starym Testamencie, co czytałem, ale Nowy Testament mówi o tym samym. Wskrzeszenie Tabity, Łazarz, córka Jaira, jeżeli dobrze pamiętam. Słowo Boże nie kłamie. Było w Starym Testamencie, było w Nowym Testamencie, dzieje się w świecie, dzieje się u nas. Modlitwa wstawiennicza o zmarłych w tym kontekście jest jak najbardziej Bożą modlitwą, którą Bóg, do której Bóg nas zachęca. Moja żona kiedyś powiedziała, że gdyby umarła, to masz się tak modlić, żebym została wskrzeszona. Obym się tylko w trumnie nie obudziła. To jest realne. I ta modlitwa działa. Ta modlitwa działa. Modlitwa o wskrzeszenie. Modlitwa działa. Bóg wysłuchuje. Bóg nie wysłuchuje wszystkich. Tak samo jak za czasów Jezusa, Pan Jezus nie uzdrawiał wszystkich. Tak samo i my tutaj. Wielokrotnie też się modlimy i nie wszyscy zostają uzdrowieni. I to nie znaczy, że się słabo modlimy. Chociaż może w niektórych przypadkach tak jest, że się źle modlimy. Ale w wielu przypadkach jest po prostu Bóg z jakiegoś powodu nie daje uzdrowienia. To samo jest z życiem. Bóg wyznacza pewien okres, w którym my mamy żyć. I czasami jest tak, że ten okres zostaje skrócony przez szatana. I Bóg daje możliwość walki, żeby ten okres wrócił. Żeby życie wróciło. Ale jak Bóg skraca okres, to znaczy, że to tak miało być. I pomimo, że mogą być dosyć mocne modlitwy, dużo modlitw, te modlitwy niekoniecznie są wysłuchiwane. I z pewnymi rzeczami trzeba się pogodzić. I taka modlitwa za zmarłych podoba się Bogu. I to, bracia, siostry, chciałbym wam przekazać. Amen.